Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli komentarze do niedzielnych czytań. Mamy trzecią niedzielę Adwentu. Proszę, posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii. Jest to fragment z Ewangelii świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, bo wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto Ty jesteś, On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali Go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy Ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Moi drodzy, to jest taka Ewangelia, która zawsze mnie bardzo porusza, ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Przede wszystkim to, w jaki sposób Jan Chrzciciel się tu przedstawia, czyli ten głos wołającego na pustyni. Ale tak jak mówię, o tym już było wielokrotnie mówione prawdopodobnie w tych niedzielnych naszych kazaniach, więc ja bym dzisiaj na czymś innym się skupić, o czym też wam kiedyś wspominałem, ale dzisiaj jakby trochę bardziej właśnie w tą stronę. Kochani, jedną z rzeczy, która mnie w Janie bardzo fascynuje, jest jego umiejętność powiedzenia tego, kim on nie jest, a nie kim on jest. Okay, zauważcie, kiedy się myśli o sobie, kiedy się myśli o własnej tożsamości, kiedy się myśli, nie wiem, o swojej drodze, o swoim powołaniu, o tym, kim mamy być, kim jesteśmy, no to zawsze nas zachęcają, odkryj swoje serce, odkryj swoje powołanie, odkryj swoją drogę, odkryj swoją tożsamość. Kochani, ja się oczywiście z tym bardzo zgadzam. Też w ogóle uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, żeby odkrywać, jakby jak nas Pan Bóg stworzył, kim jesteśmy. Ale kochani, bardzo ważną częścią składową tego, kim jesteśmy, jest również to, kim nie jesteśmy. Czyli umiejętność zrezygnowania z pewnych wyobrażeń, z pewnych pragnień, z pewnych nakładek, z filtrów, z kłamstw, które, no właśnie, w związku z tym, że są nieprawdziwe, albo w związku z tym, że nie są naszą rolą, nie są naszą ścieżką, to mogą bardzo zakłamać to, kim naprawdę jesteśmy. Zobaczcie, jaki poruszający jest Jan w tym fragmencie. Kiedy go przychodzą zapytać, nie? Oni co prawda nie mają zbyt dobrych intencji, ale przychodzą go zapytać, powiedz, kim ty jesteś, czy ty jesteś tym, nie? Zobaczcie, cała tożsamość Jana opiera się najpierw na trzech zaprzeczeniach. Zanim powie to, że jest głosem wołającym na pustyni, to najpierw zaprzeczy trzem jakby drogom. Zobaczcie, kochani, te wszystkie trzy jakby drogi, o których jakby proponowano mu, że mógłby być na jednej z tych dróg, to były bardzo kuszące drogi, nie? Czy ty jesteś Mesjaszem? No tu można by powiedzieć trochę za wysokie progi, nie? Jakby trochę za dużo. No bo to wiedział, że jakby no nie jest Mesjaszem, więc jakby nie będzie udawał. Więc tu jeszcze okej, rozumiem, dosyć łatwo powiedzieć nie. Drugie zdanie już było trochę trudniejsze, bo czy ty jesteś Eliaszem? Tutaj, że tak powiem, trudno byłoby mu udowodnić, że to nie on. Więc jakby mógłby sobie powiedzieć, no nie chodziło mi oczywiście dosłownie o Eliasza, ale mam pewne cechy Eliasza, mam pewne symptomy Eliasza, mógłbym wykonywać część jego pracy, jestem jakby w jego duchowości i tak dalej. Ale on mówi jednak kategorycznie, czy jesteś Eliaszem? Nie. Czy jesteś prorokiem? Tutaj, kochani, pokusa już musiała być ogromna, bo on był w pewnym sensie prorokiem, nie? Ale wiedział, że nie na tym polega jego tożsamość. On nie jest od tego. No i to jest, mam wrażenie, taka gradacja, gdzie on jakby unika takich pokus coraz łatwiejszych do przyjęcia, nie? Bo takich tych największych to rzeczywiście może jeszcze łatwo jest uniknąć, tak, w sensie nie dać sobie wmówić, że tak jest. Kochani, dlaczego to mówię? Kochani, bardzo wielu z nas buduje siebie w życiu, albo po prostu tak funkcjonuje, nawet nie mówię, że to jest świadome budowanie siebie, ale tak funkcjonuje, jakby wchodząc w miejsca, w których wcale nie powinniśmy być, wchodząc w role, które nie powinniśmy jakby ich odgrywać, wchodząc w jakby bycie dla kogoś kimś, kim wcale być nie musimy, nie? Kochani, zobaczcie, jak bardzo często nam się wydaje, że mamy taki ogromny wpływ na drugiego człowieka i też potrafimy się ogromnie oskarżać, kiedy nie potrafimy doskoczyć do naszych własnych wyobrażeń. Dam wam, kochani, taki bardzo prosty przykład. To będzie tylko oczywiście przykład. To ma być coś, co jakby nie jest całkowitym wytłumaczeniem tego, tylko zwykłym przykładem. Kochani, bardzo często, kiedy słyszę na przykład spowiedzi albo na jakichś rozmowach, nie, rodziców, którzy mają dzieci i te dzieci na przykład, nie wiem, w wieku nastoletnim albo już takie już dorosłe, nie, nie wiem, gubią się na przykład w wierze, rodzice są bardzo wierzący, dla rodziców, nie wiem, Kościół, Pan Bóg, wiara to są rzeczy w ogóle kluczowe, istotne, nie? A ich dzieci zupełnie, nie wiem, jakiś taki bunt przeżyły albo świadomie wybrały coś innego. No kochani, nie oszukujmy się, żyjemy w takim świecie, gdzie no coraz mniej powszechna staje się wiara, wręcz staje się już niszowa, coraz więcej ludzi będzie się deklarowało jako ludzie niewierzący i tak dalej. I często widzę takie zatroskanie w tych rodzicach, które z jednej strony jest bardzo piękne, ale z drugiej strony jest bardzo niebezpieczne. Jakie zatroskanie? No takie, że skoro moje dzieci, kiedy są już dorosłe, kiedy podjęły swoje własne wybory, nie są wierzące, nie podzielają mojej wiary, no to znaczy, że coś zrobiłem nie tak. No to znaczy, że ich dobrze nie wychowałem w wierze, to jest moja wina. Często słyszę też takie oskarżenie właśnie w swoim własnym kierunku do tych rodziców, nie? Kiedy oni sami siebie oskarżają, co takiego ja musiałem zawalić? Kochani, oczywiście, że jest możliwa taka ścieżka, gdzie bardzo konkretnie ktoś coś zawalił, tak? To jest jasne, że jakby kiedy potrafimy znaleźć konkret, gdzie ja im tą wiarę popsułem, gdzie ja, nie wiem, swoim antyświadectwem, swoim, po prostu, nie wiem, grzesznością, swoją obłudą, bardzo konkretnie mogę powiedzieć, okej, zrobiłem takie i takie rzeczy i nawet moi dzieci mi to mówią, mamo, tato, przez to, że takie rzeczy robisz, to ja nie chcę być wierzący, nie? Ale koniec zazwyczaj jest tak, że oczywiście możemy sobie powiedzieć, no wiadomo, że może nie jestem najdoskonalszym przykładem, może nie jestem ideałem, ale nie potrafię zobaczyć takich konkretnych rzeczy, które by, jakby wiecie, niszczyły wiary moich dzieci, a mimo to, no właśnie, skoro one jej nie mają, to jest moja wina. I koniec, uwaga, chociaż rozumiem tę troskę i rozumiem, bo to wynika oczywiście z miłości, to wynika z takiej chęci, żeby moje dzieci były wierzące, żeby moje dzieci były blisko Pana Boga, to nie jest tak, że ty jesteś odpowiedzialny za życie swojego dziecka, za jego wybory, za jego poglądy, za jego życiowe ścieżki. Tak, możesz mu pomóc, możesz oczywiście w jakiś sposób na to wpływać, uwaga, ale ty nie masz władzy, a mało tego, nie możesz, nie powinieneś mieć władzy nad swoim dzieckiem, nie? I też koniec, zauważcie, że my czasem próbujemy to zrobić na siłę. Czyli próbujemy być kimś, kim mamy nie być, nie? Teraz nie mówię tylko o tych właśnie słowach takiej wiary, bo zobaczcie, to dotyczy w ogóle bardzo wielu rzeczy, nie? Gdzie my w relacjach próbujemy drugiemu człowiekowi narzucić, nie wiem, nasze poglądy, nasze wartości, nasz sposób życia i absolutnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować, że ktoś ma inaczej, nie? Czyli próbujemy de facto być Bogiem dla kogoś, albo przynajmniej Eliaszem, albo chociaż prorokiem. Czyli to, co ja ci mówię, to jest po prostu od Pana Boga i ty masz tego słuchać. Ani pokusa we mnie, taka jest pewnie największa w ogóle z was wszystkich, nie? Kiedy jestem w takiej roli w ogóle, że księdza, który bardzo by chciał, żeby, nie wiem, ludzie wierzyli w Pana Boga i próbuję im to narzucić, nie? Koń, staram się z całego serca nieustannie w każdej relacji z człowiekiem nigdy tego nie robić. Koń, dlaczego wchodzimy w takie rzeczy, gdzie próbujemy stawać w nie naszych miejscach, właśnie w byciu zbawicielem, w byciu, nie wiem, oświecicielem kogoś, w byciu ratunkiem dla kogoś i tak dalej. Koń, oczywiście bardzo często to wynika z dobrych jakby chęci, nie? Ale też to, kochani, wynika z czegoś takiego, że my bardzo nie lubimy być bezradni. Bardzo nie lubimy być tacy, że nie mamy wpływu na rzeczywistość, nie? Kochani, pamiętam jakiś czas temu, był u mnie taki człowiek, to już było kilka lat temu, nieważne są oczywiście szczegóły. Miał taką pracę, która przynosiła mu bardzo niewiele dochodu. Był w ogóle sam jeszcze bez rodziny i tak dalej, miał już tam około 30. Miał oszczędności chyba tam z 20 tysięcy złotych, nie? I ktoś go tam zainspirował, w dobrym sensie, nikt go nie oszukał, tylko ktoś go zainspirował, nauczył, że warto to zainwestować tam w jakieś takie akcje, w coś tam na giełdzie, nie? I on rzeczywiście zainwestował te pieniądze i w ciągu 3 miesięcy pomnożył te 20 tysięcy razy chyba tam 4, nie? Że nagle miał 80 tysięcy, nie? Naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu. W jego pracy nie było żadnych perspektyw, że on się będzie jakoś, wiecie, bogacił i rozwijał, więc nagle zobaczył, że ma, kurczę, jest jakaś opcja, żeby jakoś ustawić się życiowo. I oczywiście cały się maksymalnie zaangażował w tamtą działalność, nie? Szybko mu te 80 tysięcy potem przyniosło kolejne, ale potem nagle stracił. Stracił połowę tego wszystkiego, co miał, znaczy nie na początku, tylko połowę tej dużej sumy, co nie? Czyli stracił tam po prostu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście chciał to szybko odrobić, więc oczywiście zainwestował i tak dalej. Kochani, wtedy, kiedy u mnie był, miał chyba dług na 450 tysięcy złotych. Kochani, on tego nigdy nie spłaci. On tego nigdy nie spłaci, nie? W takim sensie przy tej swojej normalnej pracy, przy tym, gdyby chciał po prostu, będąc w tym zawodzie, w którym był, zarabiając tam, nie wiem, tam 4 tysiące, czy gdzieś tam na rękę, to kochani, 450 tysięcy to są w ogóle jakieś niewyobrażalne pieniądze. On to będzie spłacał przez całe życie. I uwaga, i to jest tylko dług do spłaty, nie? A nie jeszcze coś na plus. Kochani, muszę wam powiedzieć, że wtedy, kiedy go słuchałem, miałem sobie taką potworną, totalną taką bezradność. Bo co mogę mu pomóc, nie? Kochani, właśnie z tej bezradności czasem się biorą takie nasze chęci, żeby wejść nagle w taką rolę kogoś, kim nie jesteśmy, bo myślimy, że komuś załatwimy życie. Uwaga, ja nie zachęcam was, kochani, oczywiście do, wiecie, do obojętności, do niepomagania, do niewchodzenia w sytuacje niemożliwe, ale kochani, nie wchodźmy w miejsce, którego nie jesteśmy w stanie wypełnić. Nie bądźmy prorokami, zbawicielami, mesjaszami, Eliaszami. No właśnie, kimś, to może kogoś uratować i bez nas to świat się zawali. Tak, co możliwe, to zrób. Ale uwaga, ta bezradność, kochani, to jest w ogóle miejsce, gdzie może się Pan Bóg objawić. Ja nie mówię teraz tego jako zachętę do, to w takim razie ja nic nie robię, niech tam się Pan Bóg objawia w tej sytuacji, gdzie ja nie mogę nic pomóc. Nie, nie, nie. Tylko właśnie nie zamieniajcie tej bezradności, nie zamieniajcie tego, co jest takie czasem trudne, na właśnie wejście w pozycję, w miejsce, w funkcję zbawiciela na przykład. Nie możesz tego zrobić. I nie narzucaj komuś też, no właśnie, czasem ktoś musi, kochani, pójść swoją drogą i musi na tej drodze upaść, musi na tej drodze pójść w ogromne krzaki. To nie znaczy, że jesteś obojętny. Tak, bądź tam z nim przy tych krzakach. Jak tylko będzie chciał wyciągnąć rękę i będziesz mógł tą rękę wyciągnąć, to ją wyciągaj, żeby mu pomóc. Kochani, bardzo ważne jest, żeby sobie myśleć nie tylko o tym, kim mamy być, ale też o tym, kim mamy nie być. Wiem, jakie to jest trudne, bo ja bym chciał przy każdym człowieku, którego spotykam, chciałbym mu po prostu, wiecie, rozwiązać życie, chciałbym mu rozwiązać jego problemy, chciałbym mu dać takie narzędzia, żeby mu się szybko, po prostu 2 tygodnie wszystko naprawiło. Uwaga, nie mam takich narzędzi. I ta pokusa koniec o tyle duża, że ja wtedy oczywiście wymyślam jakieś takie sposoby, wiecie, niekoniecznie dobre. Bo ja chcę szybko komuś zaradzić jego potrzebom, jego problemom. I przez to mogę mu tak naprawdę bardzo zaszkodzić. Bo ja mu nie dam prawdziwej odpowiedzi, tylko dam mu jakąś drogę na skróty. Albo dam mu jakąś fikcyjną, po prostu jakąś w ogóle jakąś fikcję do wierzenia. No nie. Kochani, wiem, że to oczywiście wszystkiego dzisiaj nie tłumaczę, ale chciałbym was dzisiaj zaprosić do tego zdania, które dzisiaj mamy o tym właśnie Janie Chrzcicielu, który mówi nie, nie, nie. Ja tu bardzo lubię to zdanie, które się pojawia już kiedyś, o tym mówiłem w jakimś CNN-ie, że Jan wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając. Widzicie, on zaprzecza potem, ale u niego to zaprzeczenie jest tak naprawdę wyznaniem. Bo jak sobie powiesz, kim nie jesteś, to wtedy ci zostaje to, kim jesteś. Wtedy ci zostaje to, co możesz zrobić, to, co powinieneś robić. Dlatego bardzo ważne, kochanie, jest również mówienie sobie, kim nie jesteśmy. Kochani, pomyślcie, czy w jakichś relacjach, w jakichś waszych życiowych przestrzeniach nie wchodzicie w miejsca, w których nie powinniście być. Nie wchodzicie w role, w które nie powinniście wchodzić. Nie wchodzicie, no właśnie, nie wiem, w znaczenie, którego wcale nie macie, a próbujecie je jakoś zastąpić czymś. Czasem jedną z najważniejszych rzeczy jest powiedzieć sobie, nie, nie jestem tym kimś, kto może ci pomóc. Na przykład też, kochani, u mnie, proszę, może jeszcze jeden wątek. To jest też tak czasem, że ja jestem księdzem i mam jakąś pewną specyfikę, tak? Przestrzeń mojego działania. I oczywiście czasem bardzo bym chciał człowiekowi pomóc na innych poziomach, nie? Uwaga. Jest wielką umiejętnością i pokorą, której trzeba się uczyć, żeby powiedzieć, w tej dziedzinie nie mogę ci pomóc, bo się na tym nie znam. Muszę cię odesłać do kogoś innego. Musisz poszukać tego u kogoś, kto ma w tym, nie wiem, narzędzia, kto ma zdolności, kto ma potrzebne zdolności do tego. Ja tego nie mam. Kochani, ja nie ukrywam, dla mnie to czasem bardzo trudne. No bo jak to, ja nie pomogę? Mimo, że się na tym nie znam, no to, że tak powiem, ogólną wiedzą się będę posługiwał. Nie, powiedz komuś, nie mogę ci pomóc. Tak, kochani, to się oczywiście czasem też spotka z taką, wiecie, postawą, ktoś powie, a bo ksiądz mi nie chce pomóc. Ja mówię, nie, no po prostu nie mogę ci pomóc. Nawet jeżeli mnie oskarżysz, że po prostu ja nie chcę ci pomóc, to ja nie będę wchodził w te twoje oczekiwania nieprawdziwe, bo ja nie jestem tym, kim ty chcesz, żebym ja był również. A no właśnie. Kochani, to jest trudne, ale bardzo warto o tym myśleć, o tym, kim my nie jesteśmy. I nie bójcie się tej bezradności, bo ona jest tak naprawdę przestrzenią na Boże, na Jego działanie. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Kochani, może już widzieliście w internetach, ruszyła sprzedaż biletów, w sensie na razie na część miast, na naszą nową trasę tchnienia. Na trasę, która będzie w maju 2024 roku, gdzie odwiedzimy 21 miast z moim gadaniem, z też trochę muzyką. Jest taki film na YouTubie, Tchnienia, możecie sobie zobaczyć, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi. W piątek, już w czwartek już ruszyły pierwsze miasta. Robimy każdego dnia po 3 miasta, żeby nie było wszystko naraz, żeby się internety nie zatkały. Czyli jeżeli macie ochotę spotkać się z nami, jesteśmy, mówię, w 21 miastach, posłuchajcie tego filmu Tchnienia i bilety już na część miast są dostępne. Od jutra będą kolejne miasta, aż do piątku. Każdego dnia puszczamy kolejne miejscowości, na które można kupować bilety. Bardzo, bardzo was zapraszam. Byłoby super, jakbyśmy się tam wszyscy mogli zobaczyć, spotkać. Pięknego dnia wam życzę, pięknego ostatniego tygodnia Adwentu. Co to dzisiaj? Niedziela. A, dzisiaj kończę w ogóle rekolekcję w kadzidle, to już tak. No chyba, że ktoś się załapie jeszcze na dzisiejszą niedzielną Eucharystię w kadzidle. Natomiast od wtorku do czwartku, kochani, jestem w Dortmundzie i tam mam rekolekcję w Polskiej Misji Katolickiej. Bardzo was również tam zapraszam. Dobra, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem, pa, pa!